Moi drodzy, zapowiedzieliśmy przedwczoraj w niedzielę, że przedmiotem porannej refleksji będą trzy cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość. Wczoraj poświęciliśmy naszą uwagę wierze. Mam nadzieję, że zrobiliśmy też przy tej sposobności drobne postanowienie. Mówiliśmy, żeby ci, którzy jeszcze dotąd tego nie robili, aby zrobili sobie postanowienie, że dzień będzie kończył się znakiem krzyża i nowy dzień będzie rozpoczynał się znakiem krzyża. Gdybyśmy byli w szkole z małymi dziećmi, to pojawiłoby się pytanie, kto podjął się tego postanowienia i kto je wypełnił. Pewnie byłby podniesione wiele rąk i być może pojawiłyby się głosy, że my to robiliśmy już wcześniej i dzięki Bogu. Ale być może byłoby tak, że pojawiłyby się ręce, że zaczęłam czy zacząłem to robić i będę starał się być wierny. Ale może być i tak, że podniosłaby się jedna, druga, trzecia czy piąta ręka, zapomniałem. Albo zapomniałem. Otóż w postanowieniach, w staraniu się o to, co dobre, w pracy nad sobą, chodzi właśnie o to, żeby pamiętać o nic innego. Więc to zapomnienie to nie jest usprawiedliwienie, lecz raczej coś, co daje nam do myślenia, że dziś trzeba zacząć jeszcze raz i jutro jeszcze raz, póki nie będzie tak, że nasze świadome życie rozpoczynane rano, kończone wieczorem, będzie się odbywało w blasku Chrystusowego krzyża. I w blasku tego krzyża będzie nasza praca, będzie nasz odpoczynek, będą nasze zajęcia, będzie to wszystko, co składa się na nasze życie. Krzyż będzie to wszystko obejmował. Będzie nad tym wszystkim. Dzisiaj mamy zatrzymać się nad cnotą nadziei. Takie obiegowe powiedzenie brzmi, że nadzieja jest matką głupich. Znaczy to, że nadzieja bardzo często się nie spełnia. Są więc płonne nadzieje, albo nadzieje pozbawione oparcia czy sensu. To jest tak jak wtedy, kiedy ktoś kupuje los w totolotku, ale bierze jednocześnie od kogoś dużą pożyczkę, przekonany, że na pewno mu ją spłaci, gdy wygra. Tylko że z tym wygraniem może być kłopot. I ze spłatą też. Otóż nie o taką nadzieję nam chodzi, która się nie spełnie, albo która nie ma żadnej trwałej podstawy i żadnego zaczepienia. Chodzi nam o nadzieję, która pochodzi od Boga i do Niego prowadzi. Takiej nadziei ma uczyć Kościół i taka nadzieja ma być zaszczepiana w nasze serca, która coraz bardziej nas do Boga zbliża. Z tym nie do końca jest we wszystkich przypadkach dobrze, nawet w Kościele. Można swoją obecność w Kościele i w świątyni pojmować na przykład jako ograniczoną do akcji i dzieł charytatywnych. Myślimy sobie, to jest dobra sposobność do dobroczynności. I rzeczywiście Kościół i kapłani i wierni robią bardzo dużo, żeby wykazywać się w zakresie dobroczynności. Robimy różne składki. Przynosimy rozmaite rzeczy, wspomagamy ubogich. I to z pewnością jest bardzo istotne. Ale to nie wyczerpuje posłannictwa Kościoła i tak naprawdę nie wyczerpuje tego, co oznacza nadzieja chrześcijańska. Gdy pojmujemy świątynię, Kościół, tylko jako miejsce, gdzie ludzie się zbierają, gromadzą, integrują, choćby poprzez dzieła dobroczynne, a czasami poprzez zwyczajną kulturę, wydarzenia kulturalne. Nie brakuje przypadków, kiedy świątynia, kiedy Kościół jest po prostu miejscem, gdzie są koncerty, gdzie odbywają się spotkania, dyskusje z ważnymi ludźmi, gdzie odbywają się wydarzenia o profilu kulturalnym i ludzie są bardzo zadowoleni i wychodzą i wracają do domów. Otóż to nie wyczerpuje istoty nadziei chrześcijańskiej. Nadzieja, którą mamy tutaj budować, którą mamy się karmić, prowadzi nas, powinna nas ukierunkować, usposobić, zwrócić ku Panu Bogu. To jest ostateczny cel naszej nadziei. I wszystko inne powinno z tego wynikać i na tym być oparte. A więc jesteśmy dobrzy ze względu na Boga. Pomagamy innym ze względu na Boga. Zbieramy się razem, gromadzimy ze względu na Boga. Jesteśmy do siebie przyjaźnie usposobieni. Cały czas ze względu na Boga. Religia, wiara, o której wczoraj mówiliśmy, łączy nas między sobą, to prawda. Ale przede wszystkim podnosi nasz wzrok u Bogu. Mówiąc mądrym językiem, prawdziwa chrześcijańska nadzieja ma charakter eschatologiczny. To znaczy nie pomija spraw ziemi, ale też na nich nie poprzestaje. Prawdziwa chrześcijańska nadzieja nie ogranicza się do tych wszystkich rzeczy, które stanowią naszą codzienność, ale wychyla nas ku drugiej stronie życia, tam, gdzie jest wieczne życie z Bogiem. I z tym jest kłopot. I ten kłopot można by omówić, przedstawić na dwóch poziomach. Jeden polega na tym, że możemy chodzić do Kościoła, możemy się modlić, możemy starać się być ludźmi dobrymi, ale tak naprawdę za Bogiem nie tęsknimy. A tym, czego najbardziej się obawiamy, jest śmierć. Zatem nawet ci, którzy uważają siebie za wierzących, noszą w sobie ogromny lęk przed śmiercią i przed wszystkim, co ona niesie. Śmierć tymczasem jest czymś tak oczywistym jak życie. Każdy, kto został poczęty w łonie swojej matki, a potem wydany na świat, musi umrzeć. Zawsze jest tak, że człowiek rozsądny, człowiek mający mocną nadzieję, ogląda się wstecz i pewnie wiele razy tego doświadczamy. Myśli sobie, ile ma lat, ale jednocześnie wybiega do przodu. I na pewno jest tak, że zdecydowana większość z nas tutaj obecnych połowę życia ma już za sobą. Przed nami jeszcze jakiś czas. Otóż chrześcijańską nadzieję mają ci, którzy do tego podchodzą bez lęku, bez obawy. Chrześcijańska dojrzałość polega na tym, żeby coraz bardziej tak umiłować Pana Boga, żeby wzmacniać w sobie nadzieję na spotkanie z Nim, na spotkanie z Nim w wieczności i na przyjęcie śmierci nie jako przepaści, tylko jako bramy, przez którą trzeba przejść, a nie przepaści, nie czeluści, do której człowiek pada. Trudność dzisiejszego człowieka i świata, w Europie zwłaszcza, a więc i w Niemczech, i w Polsce, polega na tym, że próbuje odsunąć od siebie jakąkolwiek myśl o śmierci. Widać to we wszystkich dziedzinach, we wszystkich aspektach. Pogrzeb jest czymś dyskretnym, wstydliwym, czego nie należy pokazywać. Ludzie chorzy, cierpiący, starzy, konający, nie tak jak było kiedyś, umierają w rodzinie, otoczeni miłością bliskich, ale za parawanikiem, kiedy nikt tego nie widzi. Nawet w rozmaitych nekrologach nie pisze się zmarł, tylko odszedł. Jak odszedł, to wróci, ale nie wróci. Weszła w ostatnich dziesięcioleciach zupełnie nowa mowa, która próbuje śmierć oszukać, która próbuje tę śmierć wypchnąć poza nawias jakiejkolwiek refleksji. W modzie jest to, co młode, piękne, silne. Natomiast drugim krańcem ludzkiego życia, jeżeli tego doczeka, jest starość, a tym bardziej pogodna, im więcej w niej nadziei. Kiedyś, jeszcze zupełnie do niedawna, jedną z częstych modlitw odmawianych przez ludzi dorosłych i dojrzałych, przez dzieci i młodzież nie, ale przez dorosłych tak, była modlitwa o dobrą śmierć. Dzisiaj nawet w kościołach nie mówi się o śmierci i nie mówi się o perspektywie życia wiecznego. Takie słowa jak niebo, piekło, czyściec prawie wyszły z użycia. Można chodzić do kościoła przez rok, co niedziela i będziemy słyszeć: bądźcie dobrzy. Dzisiaj mamy składki, dzisiaj zbiórki, dzisiaj pomagamy temu, dziś opiekujemy się tym. Ale w tym, co dotyczy tego, co w życiu człowieka najważniejsze, może być tak, że nie usłyszymy nic. I wielu ludzi boi się w ogóle słuchać o śmierci i słuchać o tym, co nastąpi później. Nie chce tego. Ale jeżeli o czymś nie mówimy, z tego wcale nie wynika, że tego nie ma. Natomiast zanosi się na to, że gdy przyjdzie nam przechodzić przez tę ciemną dolinę, dolinę późnej starości i umierania, to może się okazać, że w człowieku, który wierzy i wierzył, istnieje bojaźń i lęk, które są nie do wytrzymania. Trzeba więc dokonywać, jak gdyby, nieustannego oswajania śmierci. Ona i tak przyjdzie. Nie chodzi o to, żeby żyć w jej cieniu, ale też nie może być tak, że chrześcijanin nie dostrzega tego życia, które jest po drugiej stronie śmierci, życia z Bogiem. I tu dochodzimy do tego, co najbardziej istotne, że jeżeli ktoś z nas chce prawdziwie poczuć tę drugą stronę życia, to powinien już teraz starać się, żeby doświadczyć i doznać bliskości i opieki Boga. Żeby już teraz doznać, jeżeli tak można powiedzieć, przedsmaku i przedsionka nieba. I to się odbywa przez te owoce wiary, których najpełniejszym wyrazem jest Eucharystia. Człowiek, który ma prawe, dobre, spokojne sumienie i człowiek, który przyjmuje Chrystusa do swojego serca, ma w sobie jakiś przedsmak tego, co go czeka. Nie trzeba się rozkoszować myślą o śmierci, nie o to chodzi. Ale też trzeba, im bardziej jesteśmy starsi, prosić Pana Boga, by pomógł nam przez tę ciemną dolinę przejść, bo ona przyjdzie. Prosić Pana Boga, by wlewał w nasze serca nadzieję, tak, iż kiedy przyjdzie to, co trudne, żebyśmy umieli przejść przez to z wiarą i z godnością. To jest jeden aspekt chrześcijańskiej nadziei. Jeżeli poprzestaniemy tylko na uczynkach miłosierdzia, na dobroczynności, na otwieraniu swojego serca na bliźnich, na koncertach, na wydarzeniach kulturalnych, religia i Bóg stają się częścią doczesności, stają się częścią tego świata. Nie ma tam mowy o tym, co najważniejsze. O Bogu, który jako Ojciec czeka na nas, by nas wszystkich przyjąć. I w Jego ojcowskie ręce powierzamy swoje losy. Powiedzieliśmy wczoraj, że gdy wykonuję znak krzyża przed pójściem spać, to oddaję się Bogu, bo mój sen jest obrazem śmierci. Otóż człowiek, który stara się żyć po Bożemu, gdy przyjdzie ten czas, kiedy trzeba będzie przejść przez bramę śmierci, ze świadomością swojego przygnięcia do krzyża, rozwija w sobie to, co najważniejsze, nadzieję na spotkanie z Bogiem. Jest drugi wymiar chrześcijańskiej nadziei, bo o ile śmierć pozostaje dla nas czymś nieznanym, i dzięki Bogu, że tak jest, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby każda i każdy z nas znał datę swojej śmierci i godzinę. Dopiero by się działo. Znamy datę urodzin i to wystarczy. Gdybyśmy znali tę drugą, to całe nasze życie odbywałoby się, właściwie byłoby jak licznik w tę właśnie drugą stronę. Na szczęście tak nie jest. Pan Bóg nas przedtem uchronił. I tak długo jak żyjemy, tak długo mamy świadomość, że to życie, życie doczesne trwa. Ale istnieje druga perspektywa. To jest coś, co nas dzisiaj już dotyczy. Mianowicie umiejętność przyjęcia, przezwyciężania i przeżywania cierpienia. Pod tym względem życie wielu z nas też pozostawia wiele do życzenia. Postrzegamy cierpienie jako karę. Za co Pan Bóg mnie tak karał? Widzimy kogoś kalekiego czy chorego, za co Pan Bóg go czy ją tak ukarał? I w ten sposób jesteśmy tak jak przyjaciele Hioba, którzy przyszli do niego, by go pocieszyć w cierpieniu, a okazało się, że stali się jego oskarżycielami. Bywa taki znany. Idziemy do szpitala, żeby kogoś odwiedzić, albo do domu, żeby kogoś odwiedzić. Widzimy człowieka wyniszczonego cierpieniem. Chcieliśmy mu powiedzieć i mówimy dobre słowa, a wychodzimy i mówimy, co się takiego stało, co on takiego zrobił, że tak cierpi. Moi drodzy, cierpienie nie jest karą za grzech, chociaż może być skutkiem popełnianego zła. Ktoś na przykład pije alkohol ponad wszelką miarę, ponosi z tego powodu skutki. Cierpi, bo w tym sensie na to zasłużył. Ktoś, załóżmy, prowadzi za szybko samochód, doszło do wypadku, cierpi. Jest w tym jakiś brak rozwagi. Ale cierpienie przychodzi na nas również niezależnie od nas. I nawet wtedy, kiedy staramy się pod każdym względem być rozważni. Wstragamy się wtedy przed cierpieniem. Uciekamy przed nim. Nie chcemy go. I ten odruch jest naturalny, bo cierpienie jest jakimś buntem, jest czymś nienormalnym. Nie powinno go być. Ale skoro jest, to musi mieć jakiś sens. Popatrzmy na Jezusa. Ten, który urodził się w Betlejem, mówiliśmy o tym wyraźnie, gdy przychodził na świat, w Jerozolimie rosło drzewo na jego krzyż. Całe jego życie przebiegało w perspektywie krzyża. Kardynał Wyszyński, w przyszłym roku będziemy obchodzić 30. rocznicę jego śmierci, wielki prymas tysiąclecia, który przeprowadził Polskę przez najtrudniejszy czas, dzięki któremu mieliśmy Jana Pawła II. Kardynał Wyszyński na 2 dni przed swoją śmiercią powiedział: całe moje życie było jednym wielkim piątkiem. Bywają tacy ludzie, których życie jest jednym wielkim piątkiem. Otóż ile razy spotyka nas coś trudnego, przeżywamy coś trudnego, to przeżywamy Wielki Piątek. Są wśród nas tacy, dla których ten Wielki Piątek trwa o wiele dłużej. Są tacy, których całe życie jest prawdziwym krzyżem. Kalecy, dotknięci cierpieniem tak, że nie mogą wstać, zdani na innych od narodzenia do śmierci. Patrząc na nich, właściwie widzimy jeden wielki krzyż. Także krzyż tych, którzy im towarzyszą. Mamy chorych w swoich domach, w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Sami chorujemy. Ale ten krzyż oznacza jednocześnie nadzieję. Bo cierpienie chrześcijanina stanowi, jest współcierpieniem z Chrystusem. Kto się nauczy tak żyć, osiąga same szczyty świętości. Więcej już nie trzeba, a nawet więcej już nie można. Jeżeli ktoś uzna cierpienie, to co trudne, to co bolesne, i fizyczne, i umysłowe, i duchowe, za możliwość współcierpienia ze Zbawicielem, to może być spokojny swojego losu. Tacy ludzie są. Przychodzi mi na myśl młoda kobieta, która była na pielgrzymce w Ziemi Świętej. I kiedy byliśmy na Kalwarii, ta młoda kobieta, bardzo piękna, zadbana, wykształcona, płacze. Bardzo wielu ludzi na Kalwarii płacze, tam gdzie został ukrzyżowany Pan Jezus. Przecież przyjeżdżamy tam na Kalwarię po to, żeby przeżyć to, co najważniejsze w naszej wierze. Sama świadomość, że oto jesteśmy w miejscu, gdzie ukrzyżowany był Pan Jezus, jest porażająca. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że ktoś płacze. Ale ona tak szlochała po cichu naprawdę długo. I trzeba było już odchodzić. I mówię do niej, a dlaczego pani płacze tak? Był na Kalwarii. Coś się stało, coś złego. Mówi, wie ksiądz, ja mam wrażenie, że Pan Bóg mnie nie kocha. No nie, Pan Bóg kocha wszystkich, a tu szczególnie na Kalwarii. A dlaczego pani sądzi, że Pan Bóg pani nie kocha? Ona mówi, tak mi przez ostatnie lata wszystko idzie dobrze. Tak, jakby Pan Jezus mnie w ogóle nie potrzebował. I boję się, że tak się do tego przyzwyczaję, że gdy przyjdzie to, co trudne, to już nie będę miała siły tego znieść. Moi drodzy, ta kobieta powiedziała głęboką prawdę. Prawdę, która stoi na skraju świętości. My uważamy, że Bóg jest z nami, kiedy nam jest dobrze, pomyślnie, zdrowo, obficie, bogato, zamożnie, bez kłopotów. I wtedy paradoksalnie odchodzimy od Boga. Nie potrafimy Mu nawet podziękować, sądząc, że sami na to zasłużyliśmy, albo żeśmy to wypracowali. A oto Bóg jest w szczególny sposób z nami wtedy, kiedy przeżywamy coś trudnego, bolesnego, gdy nam się nie wiedzie. On jest i w pomyślności, ale w szczególniejszy sposób w smutku. Właśnie w przeżywaniu cierpienia i tego, co trudne, znajduje wyraz chrześcijańska nadzieja. I to nie jest obojętne, jak przeżywamy nasze życie z tej właśnie strony. Niektórym spośród nas życie nie szczędzi cierpienia. Nie tylko fizycznego, ale duchowego. Samotności, opuszczenia, czasami zdrady, różnych lęków. I teraz ważną jest rzeczą, jak to przeżywać. Jak to przyjąć, by przeżywać to razem z Chrystusem. I to, co mówię, dotyczy każdego. A można by powiedzieć tych, którzy są bliżej Boga, przynajmniej zewnętrznie sądząc, zwłaszcza na przykład nas, kapłanów. Można całe życie nauczać o Bogu, ale najwyraźniejszym sprawdzianem tego jest, jak przeżywamy cierpienie i to, co trudne, i jak przybliżamy się do śmierci i do tych perspektyw wieczności, o których mówimy. Można mówić o niebie, a wcale się do niego nie spieszyć. Dlatego i głosicieli Ewangelii nie omijają cierpienia i dzięki Bogu, i trudności, i perspektywa śmierci. Otóż pod tym względem wszyscy jesteśmy równi. A nawet więcej, ci, którzy głoszą Pana Boga, powinni być przez Niego szczególnie uprzywilejowani, aby mogli stać się również Jego świadkami. Świadkami w tym, co najtrudniejsze. Jeżeli więc kogoś z nas spotyka cierpienie, to miarą nadziei, tej najgłębszej, heroicznej, jest pytanie do Boga, dlaczego ja? Ale nie jako skarga, nie jako bunt, lecz dlaczego mnie, Panie Jezu, wybrałeś na towarzysza swej drogi krzyżowej? Gdy ktoś dojdzie do takich szczytów, można by powiedzieć, staje się wzorem naśladowania Chrystusa pod każdym względem, a w tym, co najtrudniejsze, zwłaszcza. Czy przypominacie sobie epizod, który miał miejsce za życia Pana Jezusa? Pan Jezus kończy swoją działalność w Galilei. Uzdrawiał, wskrzeszał, pomagał, przemienił wodę w wino, nauczał, budzi ogólny podziw. Ludzie idą za Nim, apostołowie są zachwyceni. I wtedy Jezus bierze trzech z nich, prowadzi na górę Tabor i ukazuje im rąbek niebieskiej chwały. Oni mówią, Piotr, Jakub i Jan, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Zbudujemy tutaj trzy przybytki. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, Eliaszowi jeden. Już nie chcą się nigdzie ruszać. Doświadczyli nieba. Ale widzenie ustaje. Schodzą z Jezusem w dół. A tam Jezus mówi, a teraz idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, zostanie pojmany, tam będzie wyszydzony i skazany na śmierć. I wtedy Piotr, ten sam Piotr, który był na górze przemienienia, mówi do Jezusa, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Wyobraża sobie drogę z Chrystusem bez cierpienia. Wyobraża sobie drogę z Chrystusem pełną rozmaitych, łatwych, widowiskowych rzeczy. Bardzo wielu chrześcijan postępuje w ten sposób. Trwa przy Bogu, gdy jest dobrze. Gdy jest trudniej, odpada. I wtedy Jezus zwrócił się do Piotra i surowo go napomniał. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie mówisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Nikogo Jezus nie nazwał szatanem, a Piotra, który go próbował odwieść od tej drogi zbawienia, nazwał. Ale zwróćmy uwagę, Jezus Piotra skarcił, ale go nie odrzucił. Jeżeli widzimy tych, którzy buntują się przeciwko temu, co trudne, starajmy się im pomóc, ale odrzucić ich nie można. Chorzy i cierpiący mają prawo do skargi, do żalu, ale ludzie mocni wiarą mają obowiązek ich w tym wesprzeć, podtrzymać. I ludzie mocni wiarą mają obowiązek takiego rozwijania swojej nadziei, żeby mogli z tą samą wiarą przejść przez to, co w życiu najtrudniejsze. A więc postanowienie, które powinniśmy powziąć także dzisiaj. Mianowicie, gdy myślimy o Panu Bogu, gdy modlimy się do Boga, będąc w miarę zdrowymi, pełni siły, prośmy Go częściej za chorych i cierpiących i prośmy Go częściej niż do tej pory o siły na trudny czas, który może przyjść. Zawierzajmy w Jego ojcowskie dłonie naszą przyszłość. zarówno tę doczesną, jak i tę wieczną. Prośmy Go, byśmy umieli naszą przyszłość przyjąć i przeżywać z nadzieją.